Gość dnia Radia Gdańsk.
A z nami Tomasz Kloskowski, prezes zarządu portu lotniczego w Gdańsku-Rębiechowie. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry.
Koniec roku nastraja do różnego typu podsumowań. Ilu będzie pasażerów na lotnisku w Gdańsku? Bo tak celujecie w okrągłe liczby.
Walczymy, walczymy, cały czas walczymy. Chciałbym, żeby było nas 5 milionów. Natomiast będzie się decydowało do ostatniego dnia. Praktycznie moi analitycy już nie wierzą w to, że osiągniemy 5 milionów, bo tam gdzieś pewnie jeden dzień czy dwa dni zabraknie. Natomiast nadzieja umiera ostatnia, więc ja wierzę do końca.
Jak wyglądają te przyrosty przewozów pasażerskich w ostatnich latach w Gdańsku?
No w ostatnich latach, jeśli chodzi o nas Gdańsk, to rośniemy bardzo dynamicznie. Są oczywiście porty lotnicze, które rosną o jeszcze lepiej, tak jak Kraków. Natomiast myślę, że taki średni przyrost na przestrzeni ostatnich lat na poziomie 10-15% to jest bardzo dobry wynik.
Patrzę na wyniki portów lotniczych w Polsce. Chopin, czyli Warszawa, plus 13%. To są dane po trzech kwartałach. Kraków 6 milionów pasażerów, wzrosty w Bydgoszczy o 18%. I tak trochę prowokacyjnie spytam, to jest powód do zadowolenia czy do niepokoju?
Znaczy ja bym powiedział, że to jest powód do zadowolenia, to znaczy, że mamy koniunkturę w gospodarce, bo pamiętajmy, że my jesteśmy zależni od koniunktury w gospodarce, od w ogóle koniunktury.
Ludzi stać na latanie, tak?
Ludzi z jednej strony stać na latanie, jeśli chodzi o prywatne wyjazdy, ale również jeśli chodzi o biznesowe powiązania, to za pomocą transportu lotniczego te powiązania się zdobywa. W związku z tym to oznacza, że jest koniunktura w gospodarce.
No ale jak się posłucha ekologów na przykład na szczycie klimatycznym w Katowicach, który skończył się kilka dni temu, to mam wrażenie, że tanie linie lotnicze to jest diabeł wcielony, wożą ludzi, zanieczyszczają powietrze, turyści zalewają nasze miasta. Do pana trafiają takie argumenty, że tanie linie są niszczycielem środowiska?
No ja nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy dzielić w ogóle linie lotnicze na tanie i tradycyjne.
No bo te tanie przewożą miliony pasażerów i to jest nowe zjawisko.
Tradycyjne też. Powiedzmy sobie jasno. W ogóle linie lotnicze przewożą pasażerów i to jest istota funkcjonowania.
A to jest szkodliwe dla środowiska?
No na pewno, jeżeli chodzi o spalanie, które się odbywa podczas tego przewożenia, to jest tam także emisja CO2. Natomiast powiedzmy sobie jasno, linie lotnicze od wielu lat widzą ten problem, bo nie tylko widzą w kontekście takim ekologicznym, ale również ekonomicznym.
Kosztowym, tak?
Oczywiście. Paliwo lotnicze to jest jeden z podstawowych i największy koszt linii lotniczej. W związku z tym producenci silników do samolotów już od wielu lat cały czas zgodnie z postępem technologicznym próbują zrobić te silniki mniej paliwożerne, bardziej ekologiczne. Każdy nowy silnik to jest około 20-30% redukcji spalania CO2. Także branża lotnicza od wielu lat zmaga się z tym tematem i chyba tutaj właśnie największy postęp jest. Także ja bym się nie zgodził z takimi teoriami. To pewnie jest taka teoria typu wróćmy do koni i do spacerów i jakoś to będzie.
Albo loty tylko dla wybranych. No ale skoro loty stały się powszechne, między innymi dzięki koniunkturze gospodarczej, za każdym razem są emocje związane z ogłaszaniem nowych połączeń. No jak patrzymy na kalendarz wiosenny w Gdańsku, będzie bardzo, bardzo ciekawie. Które z nowych połączeń z pana punktu widzenia są najciekawsze? To będzie Berlin, Gruzja czy co innego?
No ja bym też podzielił na te dwie nogi. Jedna noga, ta biznesowa, ta nasza najważniejsza, to myślę, że najważniejsze dwie rzeczy to zwiększenie częstotliwości przez KLM. 3 razy dziennie KLM zaczyna operować z Gdańska.
Przypomnijmy, to są holenderskie linie.
Holenderskie, które przez Amsterdam rozwożą pasażerów po całym świecie. Druga rzecz to jest wejście...
Przepraszam, to jest obłożenie rzeczywiście takie, jak się spodziewano?
Bardzo dobre. W ogóle KLM podaje przykład Gdańska jako taką perełeczkę w swoim katalogu i w ogóle zwiększa uwagę na Polskę, dlatego że w Gdańsku się bardzo dobrze udało, zresztą w Krakowie też. Natomiast drugim takim połączeniem to jest Swiss do Zurichu. To jest również tradycyjny przewoźnik, w związku z tym te nasze connectivity, ono rośnie coraz bardziej. Bo ja przypomnę, że jeżeli mamy mieć do czynienia tutaj z jakąkolwiek europejską, światową imprezą, to organizatorzy nie pytają o tanie linie, dokąd można do was polecieć tanimi liniami. Oni pytają, dokąd można polecieć tradycyjnymi liniami. Czyli jak przez różne huby w całej Europie można się do was dostać.
Łatwo skomunikować.
Tak jest. Natomiast z punktu widzenia tanich linii lotniczych, no to myślę, że Gruzja to jest pierwszy taki wschodni, bardzo wschodni, fajny kierunek i myślę, że wszyscy nastawieni na taką turystykę krajoznawczą na pewno się tam wybiorą.
A czy to jest trochę taka zapowiedź dalszych połączeń z Gdańska, bo przypomnijmy, te, które do tej pory były, no to jednak w ciągu 2 godzin dolatywało się do celu, no może wyjątkiem była Lizbona, której zresztą już nie ma, teraz do Gruzji będzie się latało trochę dalej. Ma pan takie ambicje, żeby latać z Gdańska do Azji albo może za ocean, czy to jest niemożliwe w tej chwili?
Znaczy, myślę, że w tej chwili jeszcze nie. Natomiast my już od kilku lat pracujemy nad tymi tematami, żeby one mogły powstać, nie wiem, za 3, 4, 5, 6 lat. Rynek musi urosnąć. My jesteśmy portem lotniczym gdzieś tak w okolicach setne miejsce w Europie. W związku z tym jeszcze za szybko. 5-milionowy port nie ma połączeń transatlantyckich, oczywiście z jakimiś tam wyjątkami. Ale myślę, że jak będziemy rośli, te połączenia również kiedyś long-haulowe przyjdą.
Ale panie prezesie, a czy nie ma takiego ryzyka, że zanim Gdańsk urośnie tak, żeby dostać te, czy tutaj było zainteresowanie operatorów, to powstanie centralne lotnisko, czy centralny port komunikacyjny między Warszawą a Łodzią i nagle się okaże, że będzie próba zdegradowania tych średnich i mniejszych lotnisk do takiego punktu dowozowego, że z Gdańska lecimy pod Skierniewice i tam się przesiadamy do Azji i do Stanów Zjednoczonych czy do Ameryki. I tak naprawdę ta ekspansja czy ten rozwój mniejszych portów lotniczych, nie tylko Gdańska, będzie tak naprawdę zatrzymany w jakimś stopniu.
No ja takiego zagrożenia nie widzę. Ja na pewno widzę zagrożenie dla wszystkich lotnisk w okolicach aglomeracji warszawsko-łódzkiej. Bo to sobie jasno trzeba powiedzieć, że otwarcie takiego dużego projektu zamknie Chopina, zamknie Modlin, zamknie Radom i zamknie Łódź. Natomiast już, jeżeli mówimy o Krakowie, Gdańsku i o tych portach lotniczych oddalonych, żeby dostać się do CPK, trzeba będzie nawet koleją, nawet szybką koleją gdzieś 2,5 godziny jechać.
Co najmniej.
W związku z tym, pamiętajmy, że w 2,5 godziny dojedziemy tam, ale musimy dokonać również odprawy biletowo-bagażowej, przejść kontrolę bezpieczeństwa i cały proces, który przechodzimy z Gdańsku. Jeżeli ktoś, pasażer z Gdańska, będzie chciał to samo zrobić u nas na lotnisku, to on po 2,5 godzinach praktycznie jest już w największych hubach europejskich i stamtąd już leci gdzieś właśnie do Azji, do Ameryki i do innych punktów. Więc myślę, że za duża odległość jest między nami i ja takiego zagrożenia nie widzę.
No ale z drugiej strony trzeba coś zrobić z lotniskami w Polsce. Warszawa w tym roku po 3 kwartałach tam było 16 milionów pasażerów. Eksperci oceniają pojemność docelową lotniska Chopina w Warszawie maksymalnie 22 miliony. Bezpiecznie to się mówi 20-21. Co w tym momencie robić? Rozwijać Modlin, rozwijać Radom, czy jednak skupiać się na budowie tego centralnego lotniska pod Skierniewicami?
No generalnie są dwie teorie. Jedna teoria mówi o tym, że budujemy jedno duże lotnisko. Druga teoria mówi, że ten ruch rozpylamy na te lotniska mniejsze. Moim zdaniem będzie robione i jedno i drugie. Ponieważ,
i nie będzie w tym sprzeczności?
No nie, bo zwróćmy uwagę, zanim CPK powstanie, minie moim zdaniem 10 do 15 lat. Nie ma możliwości, żeby szybciej ten projekt powstał. Dzisiaj jesteśmy jeszcze na etapie koncepcyjnych prac. W związku z tym przez 15 lat, zakładając, że ruch w Warszawie będzie rósł, Chopin tego nie przeniesie. W związku z tym i tak trzeba będzie ten ruch rozpylić na te lotniska mniejsze. Oczywiście problem dla mniejszych lotnisk będzie za 15 lat. Tylko ten problem to jest problem, który pojawi się w ogóle w całej Polsce, bo pamiętajmy, cały czas poprawia się infrastruktura drogowa, kolejowa. Ta dostępność do portów lotniczych jest cały czas inna. Wybudujemy S6, nagle się okaże, że Słupsk-Koszalin, Koszalin na przykład, już nie ciąży do Szczecina, tylko ciąży do Gdańska, bo będzie można szybko się do nas dostać. W związku z tym ta sieć lotnisk, ona cały czas będzie ulegała przeobrażeniom, będzie ulegała, liczba lotnisk będzie moim zdaniem ulegała zmniejszeniu.
A jeżeli mówimy o tych mniejszych lotniskach, jaki miałby pan pomysł, czy branża powinna mieć pomysł na takie lotnisko w Gdyni? Dobrze położone, dobre warunki pogodowe, natomiast no, pamiętamy całą historię sporu o to, co robić w Gdyni. Natomiast powiedzmy szczerze, jakiś pomysł docelowy powinien być? Co by pan tam widział? Filię Rębiechowa?
W mojej ocenie najsensowniejsze byłoby, żeby faktycznie oba lotniska były zarządzane pod jednym zarządem, natomiast żeby to drugie lotnisko było otwierane w momencie, kiedy pierwsze będzie gdzieś w granicach 80% swojego wykorzystania, bo to jest wtedy naturalny trend. I myślę, że czas taki przyjdzie, tylko znowu, Dzisiaj mamy koniunkturę w gospodarce, za chwilę pewnie przyjdzie dekoniunktura. W związku z tym pytanie, czy to jest temat na za 5, 10, 15, 20 lat, to jeszcze sobie dzisiaj nie odpowiem.
O Gdańsku mówiliśmy w kontekście 5 milionów pasażerów. Przy tej infrastrukturze, która jest przy tej lokalizacji, jak ocenia pan maksymalną liczbę, oczywiście w dalekiej przyszłości, pasażerów, których można w Wyrębiechowie obsłużyć?
Myślę, że 15 milionów pasażerów to jest to, na co nas stać, czyli 3 razy jeszcze to, co w chwili obecnej obsługujemy.
To jest perspektywa 15 lat, 10 lat, zakładając średnią koniunkturę.
Znowu ciężko powiedzieć. To naprawdę to jest teoria cykli koniunkturalnych, która cały czas z którą cały czas w gospodarce mamy do czynienia, ale znowu... Wszystko również zależy od postępu w budowie dróg, od budowie autostrad, w budowie dróg ekspresowych, bo one na przykład będą nam pasażerów przyciągały z innych województw.
Jest taka teoria, czy pojawiła się możliwość, opisuje to m.in. dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, że resort infrastruktury mógłby mieć wpływ na to, gdzie latają poszczególne linie, na zasadzie takiego trochę administracyjnego podziału ruchu w ramach lotnisk. Pomysł jako pewna idea funkcjonuje w Unii Europejskiej, natomiast przykładów, że faktycznie tak nakazano latać do określonego miejsca, na razie jeszcze w Europie nie ma. Natomiast czy uważa pan, że takie narzędzie, na zasadzie nie do Gdańska, ale będzie latał ktoś do Bydgoszczy, które jest administracyjne, ale nie rynkowe. Czy to w ogóle ma sens i ewentualnie kiedy by była potrzeba takiego regulowania rynku?
Nie, ja jestem rynkowiec, ja jestem ekonomista, ja jestem rynkowiec, w związku z tym myśmy takie czasy już mieli. Ja przypomnę, że przed 2004 rokiem był właśnie rynek w taki sposób regulowany.
Niebo, tak?
No i właśnie i wtedy zobaczmy, jakie możliwości mieliśmy latania z Gdańska. Nie mieliśmy możliwości latania z Gdańska, w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby pasażerów na przykład Gdańska, z naszego regionu, zmuszać do tego administracyjnie, żebyśmy latali na przykład z Bydgoszczy.
No ale to jest taka... Uważa się, że to narzędzie ma służyć właśnie uderzeniu w tanie linie lotnicze, bo mogłoby to teoretycznie tak wyglądać, że w tych centralnych, lepszych lotniskach, jak mówię w cudzysłowie, lepszych lotniskach, byłyby te regularne połączenia tradycyjnych linii lotniczych, a czartery i tanie linie by się wypychało trochę poza aglomerację. To by było dobre rozwiązanie, czy znaczy trzymajmy się od tego z daleka?
Ja myślę, że trzymajmy się z daleka od takiej regulacji pozarynkowej. Zwróćmy uwagę dzisiaj. Ta regulacja rynkowa powoduje, że również na dużych lotniskach są zarówno linie tradycyjne, jak i tanie. Można zrobić to narzędziami ekonomicznymi, żeby zaktywizować
w bardziej odległym terminalu te tanie, tak?
Na przykład jest wiele narzędzi, których można użyć, natomiast nie da się oszukać jednego. To nie da się na przykład powiedzieć, bo to w Warszawie mamy taki case teraz, żeby warszawiacy latali z Radomia. No nie da się. Mieszkańcom, bo to sami sobie odpowiedzmy na pytanie. Mieszkam w Warszawie, a ktoś mnie zmusza administracyjnie, żebym latał z Radomia. Nie polecę.
Ale z Modlina już można. Znaczy nie zmusić, ale przekonać ekonomicznie, żeby dojechać do Modlina, to wcale nie jest tak daleko.
Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę, że już powolutku tanie linie robią się blisko cenowo tradycyjnych linii. Te ceny biletów niejednokrotnie jest tak, że już nie wybieramy taniej linii, tylko wybieramy tradycyjną linię, bo jesteśmy blisko cenowo. W związku z tym ten rynek też ewoluuje. To też nie jest tak, że tradycyjne są dla bogaczy, a dla biedniejszych są tanie linie.
Wzrost ruchu, o którym cały czas mówimy, powoduje, że polskie lotniska, ale też europejskie w kategoriach punktualności są coraz niżej oceniane. Najbardziej spóźnialskim lotniskiem przez pewien czas był Chopin w Warszawie. Natomiast Gdańsk akurat tutaj w rankingu punktualności bardzo wysoko był oceniany. Na czym polega różnica? To jest kwestia skali, kwestia organizacji pracy czy innych czynników?
Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. Kwestia skali i kwestia organizacji. Na mniejszych lotniskach da się zapanować, tak jest, da się zapanować nad tym i dużo też jest szczęścia, bo pamiętajmy, że te linie lotnicze latają w siatce. To jest kilka punktów każdego dnia.
Jeden wypadający samolot.
No oczywiście, jeden poślizg w innym mieście, to się zaczyna domino i to się wszystko sypie. Także troszkę szczęścia też w życiu trzeba i w gospodarce trzeba mieć.
No to jeżeli mówimy o szczęściu, denerwuje się pan, jak ktoś pyta o ILS i awarie. I czy to prawda, że ostatnia wrześniowa awaria tego systemu naprowadzania bardzo potrzebnego dla lotniska to była zawiniona w dużej mierze przez ptaki? Takie były doniesienia medialne.
Znaczy tu pamiętajmy, że to akurat Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zajmuje się tą sprawą.
Ale te ma to ptaki, bezpośredni te, wpływ na funkcjonowanie lotniska.
Oczywiście i jasne, że byłem wściekły, że ten ILS nie działa i że kilkanaście samolotów było odwołanych bądź przekierowanych.
To przez to nie będzie 5 milionów?
Może tak się okazać w ostatecznym rozrachunku. Natomiast najważniejsze, że on jest dzisiaj naprawiony.
A czy on jest tak naprawiony, żeby nie było takich przypadków w przyszłości? Oczywiście pomijając no, to ryzyko techniczne, które jest naturalne.
Dzisiaj na pewno PAŻP obserwuje ILS. Obserwuje, jak on się zachowuje. Obserwuje również pod kątem ptaków, ale pod kątem innych zjawisk. Pod kątem wiatrów, pod kątem w ogóle stabilności tej całej konstrukcji. Także najważniejsze jest, żeby dzisiaj, czyli jesienią i wiosną, ILS działał. Natomiast później będzie bardzo dużo miesięcy, żeby można było spokojnie przejrzeć, co jest historią choroby i dlaczego ten ILS chorował.
No ale rozumiem, że zakładacie, że takich przerw, bo to była kilkutygodniowa przerwa, już nie będzie.
Znaczy te przerwy, one nie byłyby złe, gdyby były w sezonie letnim. Bo w sezonie letnim nie
pogoda,
ma zjawisk
tak?
mgielnych, oczywiście. Natomiast w najgorszym momencie, czyli jesienią albo wiosną, jeżeli coś się dzieje z ILS-em, to jest masakra dla każdego lotniska. Ja przypomnę, że my chcemy go upgrade'ować jeszcze do wyższej wersji, więc na razie chcemy ustabilizować tą dwójkę, a za chwilę idziemy do trójki.
No to na ten rok życzymy 5 milionów pasażerów, a na przyszły stabilnego ILS-u. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.